Radio Kraków Kultura.
Porozmawiamy sobie o połączeniu ruchu, performance'u z muzyką, o właściwie takim zapętlającym się sprzężeniu jednego z drugim. Tak mi się wydaje. dowiemy się tego wszystkiego i porozmawiam z gośćmi, którzy już są w studiu, ale Aleksandra Nowakowska, performerka, tancerka, dramaturszka.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Andrzej Józefczyk, audioartowiec. Bardzo mi się spodobało, że tak się definiujesz, że to jest ten pierwsze określenie, które w twoim widnieje. Bardzo mi się to spodobało. No ale też jesteś muzykiem po prostu, prawda? Też tak, producentem muzycznym.
Tak, wykonuję czasami jakieś rzeczy, czasami gram jakieś też tradycyjne na instrumentach, także tak, ale jakoś tak ta pierwsza myśl na pewno bym się jakimś instrumentalistą nie określił, tylko to jest jakaś taka rzecz, która obejmuje po prostu wiele dziedzin, a z tym jakoś się tak różnorako identyfikuje. Dzień dobry.
Dzień dobry. Poznałem cię przez Non-Adaptive Dance Music, przez projekt, w którym algorytmiczną muzykę też... Właśnie, pytanie, czy też? To jest już ten... Już
zaczynamy.
Już zaczynamy, tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem rozpakować, żebyś wytłumaczył, bo zajmujesz się Music Information Retrieval. Co to oznacza? Bo to jest kompletnie mi nieznane.
Okej. Okay. To wynika z takiego napięcia pomiędzy moim kierunkiem studiów, a moim zainteresowaniem. To znaczy, że ja studiowałem powiedzmy na algorytmy analizy danych, a główną daną, która mnie interesowała, była muzyka, więc jakby gdzieś tam próbowałem znaleźć taką intersekcję tych zbiorów i okazało się, że jest takie pole w Polsce dość zaniedbane, przynajmniej, no, ale gdzieś tam sobie raczkujące i to jest taka po prostu klasa metod i algorytmów, przystosowana do analizy dźwięków, w szczególności muzyki i jakby gdzieś tam to są jakieś takie... A z tego pisałem właśnie prace dyplomowe i część tej wiedzy jakby gdzieś tam staram się używać po prostu, jeśli pracuję jakoś artystycznie, to jest
nowa dziedzina? Bo jakoś powstała równolegle do właśnie języków sztucznej inteligencji?
Tak, to właściwie to nawet jeszcze wcześniej, bo to muzyka można sobie analizować jako taka, powiedzmy, osobna gałąź trochę analizy danych, to może, nie wiem, teraz strzelam, 25 lat może, coś takiego, ale to nie ma związku tylko po prostu z tam uczeniem maszynowym, tylko w ogóle z jakąkolwiek analizą danych, czyli tylko jakby gdzieś tam są jakieś takie konkretne klasy po prostu algorytmów, które się tym...
No pod kątem kierunków studiów to Aleksandra nie odstaje na równie interesujących kierunkach studiowałaś, bo tu mamy teatrologię stosowaną na kierunku choreografię i performance, więc też grubo.
Też grubo. tak. I te studia jeszcze kończę. Tak mi przyszło do głowy, że to może ostatni dzwonek na takie jeszcze studia. I są to studia magisterskie. Tak sobie pomyślałam, że chciałabym zobaczyć jakieś nowe podejścia do tańca, ruchu, choreografii. Też trochę się zderzyć po prostu z osobami z różnych części świata, które są do zupełnie innego sposobu mówienia o choreografii przyzwyczajone. No i tam ciągle sobie studiuję jeszcze.
Tam, czyli w Giessen.
W Giessen, tak. To jest Instytut Teatrologii Stosowanej.
Ale przed chwilą, jeszcze zanim państwo nas usłyszeli, ustaliliśmy, że jesteście nowymi Krakusami.
Tak. Można tak chyba powiedzieć.
Witamy. Dzień dobry.
Ja mam jeszcze ten problem, że rzeczy moje są we wszystkich możliwych miejscach, w których mieszkałam
rozproszone.
Przez ostatni rok albo dwa. Ale tak, Kraków jest jednym z przystanków.
Jest ten moment właśnie, kiedy się jeszcze studiuje, a już prowadzi też inne życie i się w międzyczasie zmieniało te miejsca, że to, co się ma, jest w takim rozproszeniu, że właściwie trudno poczuć, gdzie to jest i co, czym to jest. Właściwie co jest tym, co mam. Nie? Mm-hmm.
tak.
Ja też, jak o tym powiedziałaś, też przypomniałem sobie to swoje uczucie. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Speechless. To jest projekt, który was połączył. Spektakl muzyczno-performatywny, ale ja przeczytam jedno zdanie z opisu. Bo chcę, żeby ono było jakimś punktem wyjścia do naszej rozmowy. Jako artyści chcemy zatrzeć granice również w sferze audialnej, czyniąc taniec jedynym źródłem dźwięku, a dźwięk performancem. I to mi się wydaje szalenie i jakąś interesującą myślą, właśnie taką wymykającą się jakimkolwiek utartym ścieżką. To o ile rzecz jasna przewrotność sama nie jest już jakąś paradoksalnie przewrotną ścieżką, to znaczy natomiast samo to zapętlenie takie właśnie z takiego sprzężenia zwrotnego bardzo mnie interesuje, jak to zrobić, bo to jest, ostatecznie czuję, że to się sprowadza do pytania, co jest pierwsze, nie? To znaczy jajko czy kura, bo jeżeli w jakimś sensie, jeżeli jedno ma być źródłem drugiego, to co było tą iskrą. Rozpakujcie to proszę dla nas.
Na pewno mi zależało na tym, żeby stworzyć spektakl, w którym nie ma takiego jasnego podziału na to, że to jest tancerz i tancerz tańczy do muzyki, albo na odwrót widzimy muzyka, który tworzy spektakl pod performance czy pod taniec. I też cała fonosfera, cały dźwięk, muzyka w Speechless jest tworzona na żywo i jest tworzona z choreografii, też pytanie, jak do tej choreografii podejdziemy, bo to są gesty, to są zapętlenia. Ja też choreografię traktuję jako właściwie bardziej sekwencje ruchów, to znaczy dla mnie sposób, w jaki układa się ciało, kiedy chcę coś powiedzieć, to, że teraz gestykuluję, dla mnie to jest w jakimś tam sensie choreografia. Czy to jak, nie wiem, czekam, aż ludzie wejdą na scenę, na widownię i jak zachowuje się moje ciało, to już jest performance i wszystkie te dźwięki są zbierane mikrofonami, pewnie Andrzej zaraz opowie o tym.
Dźwięki ciała?
Dźwięki ciała, dźwięki śmiechu. Nie pada tam żadne słowo, ale wszystko, co robię, tak jakby od momentu, kiedy weszłam tutaj do studia, gdybym zbierała każde jakieś tam szurnięcie, wszystkie dźwięki aparatu gębowego poza, aparatu mowy poza, powiedzmy, słowem. I chciała z tego zrobić utwór. I potem jest to lupowane, ja z tym zaczynam rozmawiać, zaczynam do tego tworzyć nowe warstwy, one się nakładają i właściwie rozmawiam ze sobą, ale rozmawiam też z Andrzejem. To znaczy od początku, od momentu wejścia pierwszego widza ta fonosfera się już tworzy. Też bardzo to jest fajne dla nas, tak myślę, jak ludzie na widowni robią jakieś dźwięki i się śmieją, a ja mam na tyle, czy nie wiem, wykonują jakąkolwiek inną reakcję, a mamy na tyle luźny, łatwy do zaadaptowania też score całej sytuacji, że czasami powtarzamy po nich te dźwięki.
Kolejna warstwa feedbacku po prostu, nawet
tak,
z widownią.
Tak. Więc tak jest to, też pojawiają się w Speechless dźwięki tańca, stóp, właśnie skóry, oddechu. To jest dla mnie też bardzo ciekawe, właśnie to ciągłe budowanie, nakładanie nowych warstw na siebie, tego, że wszystko jest zbudowane na tym, jaki dźwięk podam, czy też jak na mnie zadziała dana sytuacja i co ja wydam z siebie, co znowu jest Andrzeja odpowiedzią do mnie.
Czyli to, jak na coś zareagujesz, od razu staje się tym, na co potem możesz zareagować. W sensie
tak.
Że to zasila dalej tę bazę.
Tak, zdecydowanie. No, zdecydowanie.
Tak. To może ja trochę z mojej perspektywy powiem, że faktycznie to zadanie, nie jest, do którego właśnie gdzieś tam zostałem zaproszony, nie było takie łatwe, bo trzeba by było potraktować taką pewną początkową partię jako jedyny możliwy zbiór dźwięków, z których mogę po prostu ewentualnie później grać czy tworzyć po prostu jakieś czy pętle, czy właśnie jakieś takie rodzaje instrumentów po prostu z tych sampli. Więc to wymagało po prostu takiego przemyślenia sobie tego, co może się ewentualnie pojawić po prostu w tej początkowej fazie i gdzie to później, w jakie kierunki to później pchać. Więc to jest taki, na pewno jest jak siadam po prostu gdzieś tam do grania tego, to się zastanawiam po prostu, w jaką stronę to pójdzie. To jest zawsze coś innego, zawsze coś ciekawego. Ale tak, wszystkie rzeczy są lupowane na żywo. Ja znajduję jakieś takie fragmenty, czyli jednocześnie jakby słucham, co robi Ola i już myślę, gdzie można to po prostu wkleić, w jaki instrument można to włączyć, jak interagować później, bo jak już tworzę te instrumenty na bieżąco, to mogę później proponować jakiegoś rodzaju odpowiedzi do Oli.
Tworzysz instrumenty z tego, co zostało zarejestrowane, tak?
Czy... tak, to jest, przygotowuję po prostu takie, już pracując nad tym perfo, już mniej więcej wiem, w jakie strony to zwyczaj ciąży. Więc mam parę takich już schematów po prostu, gdzie można jaki dźwięk wkleić, w jakiej roli go po prostu obsadzić, powiedzmy.
Tak, czyli jakieś, nie wiem, no, stuknięcie nogą o podłogę, tak? Albo szelest, albo chrząknięcie. Każdy z nich możesz wykorzystywać jakby jako inny, tak, ekwiwalent innego instrumentu. Tak, to próbuję zrozumieć. Czy to, co się rejestruje, to jest blisko zbierane ciebie, czy to jest też właśnie ambient sali i to znaczy, czy publiczność też może trafić do tego spektaklu bezpośrednio, czy tylko w takiej sytuacji, w której ty odpowiadasz na to, czym publiczność...
To znaczy używamy dwóch pojemnościowych mikrofonów i ja jestem w miarę blisko nich, więc raczej zbierają mnie, ale wspaniały jest właśnie taki moment, gdzie publiczność reaguje na to, co ja robię, a ja reaguję na nich, więc tak naprawdę ja mam wtedy takie wrażenie, że orientujemy się, że jesteśmy wszyscy współtwórcami tej fonosfery. I myślę, że na to też wpływa fakt, że wszystkie te dźwięki są dźwiękami ludzkiego głosu albo ludzkiego ciała. I to jest bardzo przyjemne, kiedy udaje się przekierować słuchanie, oglądanie na własne też dźwięki albo na to, co wszyscy w ogóle mogą stworzyć w danej sali. I to są bardzo drobne rzeczy, no ale też sam spektakl od tego wychodzi, od tego, że ja jako performerka chcę dać przemowę i wydaje się, że zaraz zacznę mówić, ale ja nigdy nie zaczynam mówić. To są śmiechy albo właśnie chrząknięcia, albo jakieś drobne gesty, które staram się później powtórzyć jak najidealniej.
Te tytułowe speechless się tu pojawia, tak? Przemowa bez słów.
Tak, i to jest też bardzo ciekawe, tak myślę, między nami, między mną i Andrzejem. To znaczy ta tkanka właśnie mikrofonowo-lupowa jest bardzo wrażliwa. To znaczy tam jest duże po prostu, duże pole do tego, żeby być na granicy jakiegoś sprzęgnięcia albo też tej, no tak, podania tego dźwięku po prostu. Więc to jest bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że jesteśmy cały czas właśnie bardzo wyczuleni.
Tak, w zależności od realizacji czasami jeszcze się pojawia właśnie trzecia warstwa feedbacku, czyli po prostu sam feedback, który czasami jak jest, są czasami takie, czy były może już w tym momencie, mam już trochę bardziej to opanowane, ale były takie grania, w których ten feedback po prostu wszedł po prostu w score i też był grany jakby.
Tak, ale z czasem nauczyliśmy się feedback generować specjalnie, i powtarzać moją reakcję speszenia się na ten feedback, więc tu też to weszło w choreografię.
No, wydaje się, że ten spektakl ewoluuje wraz, jak słyszę, wraz z tym, jak go gracie. To znaczy, że wy się go też uczycie w jakimś sensie. Ja rozumiem, że on był częściowo zaplanowany, częściowo, no bo zakładam, że improwizacja jednak jest mocno wpisana można by pomyśleć, że w ogóle jest improwizowany. To znaczy, że zaczyna się od jakiegoś początkowego gestu, a potem można za nim iść i dźwiękiem, i choreografią. Ale jak słyszę, to jest bardziej zaplanowana sytuacja, skomponowana, a co więcej, chyba zdaje się, że szukacie sposobów na to, żeby spróbować przewidzieć, co się może w tym spektaklu wydarzyć. To znaczy, żeby być już na to gotowym. To znaczy, zależy wam na tym, żeby ten efekt był jednak pod kontrolą?
Mm-hmm.
Zgodny z planem?
On w jakiś sposób musi być pod kontrolą przez tę warstwę dźwiękową, na której nam zależy bardzo, ale też cały performance się składa z jakichś takich sekcji, powiedzmy, które mają zafiksowaną choreografię albo przebieg, ale są to właśnie takie otwarte skory improwizacji. Więc tak, pozwalamy sobie tam na to, żeby z jednej strony wpuścić troszkę, zrobić jakiś taki mikro, nie wiem, żart trochę na zasadzie tego, że moje zachowanie na scenie wydaje się nieprzemyślane, ale powtarzając to po raz drugi, trzeci, okazuje się, że jest absolutnie zaplanowane i przemyślane, i że później jest w dodatku włączone w większą taką architekturę dźwiękową. A z drugiej strony, jeżeli wydarzy się coś na żywo, co chcemy wpleść w tę dźwiękowość albo w choreografię, to sobie dajemy na to przestrzeń. I też dużo swobody jest w tym, tak, w tym tworzeniu.
Z mojej strony to wygląda mniej więcej tak, że są pewne części, które mają jakieś instrumenty, mają jakieś zasady, mają jakieś pozycje, ale to, co się dzieje wewnątrz tych części, już jest po prostu tylko interakcją czystą. Tylko to jest bardziej po prostu dla mnie informacja, jakich dźwięków mogę szukać, bo te różnice są ogromne, i żeby po prostu, bo jednak komputer nie jest najzręczniejszą rzeczą do posługiwania się na żywo. To jest jednak, no i jednak jest to soft, i żeby okiełznać jakby to taką, to takie opóźnienie w używaniu tego komputera, ja muszę być gotowy na pewne rzeczy, co jakby wypracowaliśmy podczas pracy. Czyli ja wiem, że tu może się zdarzyć to, więc mam pod ręką po prostu jakiegoś rodzaju zbiór przetworzeń na przykład, bo wiem, że to czasami się tu pojawia, ale tym razem się nie pojawiło i jestem tutaj już zielony, tak? Muszę czegoś innego szukać.
Czyli jest jakaś makrostruktura, ale w obrębie tych większych części jesteście otwarci na to, co się wydarzy.
Tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy. W studiu są Aleksandra Nowakowska i Andrzej Józefczyk. Rozmawiamy o spektaklu Speechless. Właściwie rozpakowujemy w dużej mierze takie aspekty techniczne, konceptualne, ale od tej strony warsztatowej bardziej. Zaraz przejdziemy jeszcze do tego, o czym to właściwie jest, o idei. Przynajmniej tym, co chcecie zdradzić, oczywiście na tym etapie. Ale jeszcze zastanawia mnie to, próbując pojąć, kończąc ten etap naszej rozmowy warsztatowo-techniczny. Bo wydaje się, tak podążam za tym, co mówicie, że pracujecie na bardzo mikro dźwiękach, mikro gestach, na takich bardzo subtelnych, krótkich, też takich na pozór pomijalnych w ogóle być może elementach, czy to ruchu, czy muzyki. czy to rzeczywiście tak jest. Mhm. I jeśli tak, jeśli dobrze to czytam, to czy właśnie to ma jakiś, czy to ma jakiś sens głębszy dla was?
Na pewno i faktycznie skupienie się na tych wszystkich aspektach komunikacji, czy jakby troszeczkę może odklejenie się od tego, że jesteśmy przyzwyczajeni odbierać słowo i odbierać sens mowy albo właśnie języka jako taki dominujący, a ten głos się za tym chowa i chowa się też za tym często ciało albo takie charakterystyczności, które są ogromną częścią i są jakimś właściwie sednem komunikacji. To mi się wydaje bardzo ciekawym aspektem, to znaczy to, że głos jest w stanie zniknąć za tym, jakby w tym akcie komunikacji, bo jest wprzęgnięty właśnie w język. Więc tak, to jest jakaś taka próba właśnie dania ciału i tym aspektom bardzo cielesnym związanym z komunikacją takiego pierwszego miejsca, takiej widoczności.
Andrzej Eugeniusz Rudnik lubił pracować, to jest kompozytor, też inżynier, już nieżyjący, studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Uśmiechacie się, czy, nie wiem, czy znacząco, ale on lubił bardzo pracować z takimi dźwiękami, które normalnie ulegały wycięciu w montażu. Jeszcze w jego czasach to były wprost wycięte skrawki taśmy, w których były właśnie jakieś kląśnięcia, mlaśnięcia, chrząknięcia i tak dalej. Dla niego te, on zdaje się nazywał je podłymi materiami, jakoś. Jestem teraz pewien, wiesz, ale coś tego typu. I dla niego one były wystarczającym źródłem, budulcem, takimi dźwiękami, z których chciał tworzyć coś znaczącego, coś pięknego. Widzę tu jakąś analogię. No, nie wiem, czy...
Totalnie. Dla mnie ta postać też jest ważna po prostu ze względu na taki background, powiedzmy. I też zainteresowanie takimi właśnie audio kundelkami. To są takie właśnie... też takie określenie słyszałem. Tak, no śmieci są najlepsze po prostu. No. W sensie to, co gdzieś jest tam na końcu, na początku, nie na tym pierwszym planie jest... No, jest bardzo interesujące.
I też właśnie teraz, jak wspomniałeś o tej analogii cięcia, to w też momentach kulminacji w spektaklu wygląda to właśnie bardzo podobnie. To znaczy zaczyna się od takiego bardzo naturalnego produkowania tych, jak to nazywałeś?
Podłych materii.
A później ja właśnie trochę sama to tnę, w tym sensie, że robi się to coraz bardziej mechaniczne, też przez ilość powtórzeń i przez zmiany tempa i przez coraz większe jakby takie trochę odczłowieczenie może tego dźwięku, też przez to, że dźwięk w pomieszczeniu zaczyna jakby oddawać, odklejać się po prostu ode mnie i gdzieś tam słychać mnie nagraną. Ale to pocięcie to jest też, co się dzieje właśnie w tej warstwie choreograficznej. To znaczy staram się to oddać w takim filmie poklatkowym niemalże i gdzieś zatrzeć to różnica między jednym a kolejnym powtórzeniem. Więc to faktycznie jest jakiś też sposób i choreograficzny, i dźwiękowy.
Montaż choreografii.
Tak. Pocięcie.
Muszę powiedzieć, że nie zawsze pracujemy tylko z małymi dźwiękami, że czasami te dźwięki gestów są, albo reakcji może bardziej, są czasami właśnie bardzo duże i też przez tą amplitudę to też jest czasami ciężkie do zrealizowania, bo czasami ten gest jest bardzo delikatny, a czasami po prostu ta reakcja taka jest duża, nerwowa i po prostu też wtedy trzeba mieć kontrolę troszeczkę nad tym, co się wydarza, jeśli chodzi o dynamikę.
Tak. I ten dźwięk też głosowy i dźwięk tańca się nie tylko pojawia w mikrofonie czy w głośniku. To znaczy ja też ten dźwięk naturalny dodaje do całej struktury. I też się staram, są tam w ogóle duże momenty jakiejś takiej ciszy i właśnie braku tego produkowania tego dźwięku, a słychać właśnie te szurnięcia, czy podłogę, czy oddech w momencie jakiegoś zmęczenia, doprowadzenia się do zmęczenia. Tak, więc jest tam też ten aspekt, nie tylko przetworzonego dźwięku.
W tym montażu, rozumiem, nożyczek nie używacie i żaden performer nie ucierpiał. musiałem, przepraszam, ale to jeszcze chciałem wrócić do tego backgroundu Rudnika, bo u niego on jest paradoksalnie ludowy i u ciebie właściwie to jest też ważny element tej twórczości. To znaczy, nawiążę jeszcze do Non-Adaptive Dance Music, to jest twój duet z Marią Stępień, w którym przetwarzasz, oczywiście różne strategie przyjmujecie, ale też w części waszej muzyki przetwarzasz dźwięki tańca ludowego na muzykę i wykorzystujesz do tego właśnie maszynowe języki. I z tej perspektywy zastanawiam się, czy tamto doświadczenie też zasila ten projekt, czy tutaj w ogóle stosujesz podobne strategie, czy też jakieś algorytmiczne rozwiązania albo AI-owe stosujesz, jak to wygląda od tej strony jeszcze.
Ja myślę, że tematyka jest faktycznie jakoś zbieżna, że faktycznie to jest ten ruch, tak się jakoś ułożyło, że to jest ważna rzecz jakoś w tej pracy z dźwiękiem. Okazuje się, ale wyszło to właściwie niezależnie i tak naprawdę to są dwa zupełnie różne podejścia do operowania na dźwięku tańca, że tutaj jest bardzo dużo impro, bardzo dużo takiego, tutaj w sensie speechless, właśnie wyczulenia na to, co się dzieje na żywo, a w Non-Adaptive bardziej to jest, faktycznie występuje jakiś aspekt interagowania z takim modelem uczenia maszynowego, który po prostu przetwarza taniec, dźwięki tańca na muzykę, ale taką muzykę bardzo konkretną, czyli mającą nawiązywać na przykład do skrzypiec. Więc tu już jest ten kontekst taki ludowy, jest bardzo mocny i faktycznie nacisk jest położony na jakąś taką otoczkę tradycyjną trochę, a tu jest taka bardziej pure sytuacja po prostu ruchu bez, czy reakcji, czy dźwięku bez takiego kontekstu żadnego, takiego po prostu ludzkiego.
No a z drugiej strony słyszę o tym, że też wpisuje się w ten spektakl Speechless jakiś taki element też humoru.
Faktycznie, jak sobie jakoś tam myślałam o choreografii, o dźwiękowości związanej z komunikacją, to śmiech i sposoby śmiania się i to, w jakich momentach, w jaki sposób to robimy, to jest cały arsenał. I myślę, że spokojnie można by zrobić godzinny spektakl, w którym to nie są tylko śmiechy, tak. To są tylko jakieś...
Joga śmiechu.
Tak. Partytury, które się o ten śmiech opierają i to chyba z tego wynika. A też wynika to, myślę, z tego, że dużą uwagę zwracamy na widzów i oni to zauważają i jednak oddają swoją energię mocno.
Tak, ja bardzo lubię słyszeć takie... czasami atmosfera jest napięta podczas grania i że zdarzają się takie momenty. Ja bardzo lubię wtedy właśnie słyszeć z widowni takie nerwowe, po prostu głośne śmiechy, które jakoś reagują na tą sytuację. I to jakoś jest nawet bez jakiegoś założenia po prostu wpisane po prostu w ten rodzaj działania, jakby takiego reakcji i napięcia.
Tak, mam wrażenie, że to przychodzi taką ciekawą fazę, to znaczy siadamy w teatrze i teraz będziemy obserwować poważny performance i wszyscy czekamy. Tak. I jest jakieś takie napięcie i taka próba odczytania kodu, którym ta sytuacja się posługuje. Potem jest sytuacja, w której nie no, ja chyba mogę zareagować, bo to chyba na tym polega. I później to gdzieś przechodzi w taką sytuację, w której to się robi troszeczkę właśnie aż nienaturalne, trochę może przerażające. Taki też miałam czasami feedback, że to jest tak jakoś odklejone zupełnie od takiej naturalności.
Na poziomie reagowania, czy tego, co widać?
Chyba tego, co widać właśnie, tego, co ja robię i co my robimy z tym dźwiękiem. To znaczy ten naturalny dźwięk nagle jest nakładany na siebie i nagle po prostu wychodzi nie wiadomo skąd i okazuje się, że właściwie nie wiadomo, co się wydarzy w tym spektaklu tak do końca.
Zataczamy coraz węższe kręgi nad tą ideą. To może do niej dobrnijmy. Punktem wyjścia jest ten, jak mówiłaś, moment, w którym stajesz na scenie i masz dać przemówienie, ale jednak nie wydobywasz z siebie słowa. Mówimy o tym, jak dźwięk zapętla się w sprzężeniach zwrotnych z tańcem, jak ciało, gesty drobne nie tylko są widoczne, ale też są słyszalne i są udźwiękawiane, są nagłaśniane właściwie. Umuzyczniane nawet. Więc to wszystko krąży gdzieś właśnie wokół gestu, wokół ciała, ale jakie chcielibyście nadać temu sensy?
Ja bym się trochę broniła przed nadaniem temu takiej narracji, czy też może bardziej fabuły. Bo chodzi mi bardziej o płynność ról, w jakie ja zdążę wejść w trakcie spektaklu, czy też ilość po prostu przechodzenia pomiędzy tym, że to się odwołam bardziej do tego, co jaki gdzieś tam feedback słyszałam. Czy to jest właśnie osoba, która daje wykład, czy to jest performer, czy to jest tancerz, czy to jest dyrygent, czy to jest polityk, czy to jest jeszcze ktoś inny, czy to ciało się bardziej kojarzy z kobiecymi gestami, czy bardziej z męskimi, czy to w ogóle te ruchy są odczytywalne jako przypisane do jakiegoś konkretnego ciała, czy one są uniwersalne i ta płynność mnie bardziej ciekawi. Jestem tego bardziej ciekawa niż tego, żeby nadać temu właśnie taką bardzo jasną fabułę.
A w tych rolach, które potencjalnie mogłabyś zostać odczytana, może tak w takim razie, pojawia się jednak dużo takich postaci, które kontrolują sytuację, które mają władzę, prawda? Czyli ten gest ma siłę.
Tak, tak. Myślę,
dyrygentka, że wykładowczyni.
Myślę, że można tak powiedzieć i też
czy to jest też o sile gestu na przykład? O tym, co niewypowiedziane? W sensie, czy to jest też takie speechless?
Myślę, że bardzo tak. To znaczy właśnie ta performatywna sytuacja i też to, że jest nam w jakiś sposób dany kredyt może zaufania, że sama ta sytuacja z siebie jest jakimś ustawieniem takim społecznym sytuacji, to znaczy ja teraz powiem, co będziemy robić przez te 40 minut. To już jest ustawienie tego kodu pomiędzy nami. I myślę, że tak, że jak najbardziej. Co jest też bardzo ciekawe w tym, że to się dzieje dźwiękiem i ruchem i że
powiem bez słowa, będziemy robić.
Ten gest, tak, wystarczy.
No to jest siła, słuchaj, to jest siła, zapanować nad sytuacją właśnie bez słowa. To To jeszcze kończąc tę myśl, czy to jest bardziej spektakl tańca, ruchu, czy performance? W sensie jakby, to niby nie są, to w ogóle nie są dalekie od siebie, nie? Ale jednak stoją za jednym i za drugim zupełnie inne sposoby myślenia. W sensie, czy bliżej, wywodzisz się bardziej z choreografii ruchu, tańca, ale jak słucham o tym, to mam wrażenie, jakbym słuchał bardziej o performance'ie takim z przestrzeni sztuk wizualnych, sztuki współczesnej. I może to nie ma w ogóle sensu, żeby odpowiadać jednoznacznie na to, ale czy jest w tym dla ciebie więcej z performance'u, czy ze spektaklu?
Na pewno...
Na poziomie tego, jak sama o tym
tak,
myślisz.
Tak, tak, tak. Myślę, że performance faktycznie może być bliższy, a też układając ruch, czy myśląc o tym spektaklu, ja często ten ruch układałam słuchając dźwięku. To znaczy, też chciałam, żeby ta... warstwa związana ze słuchaniem bardziej niż z wizualnością była jakoś tam pierwsza. Ale też od razu mogę zawinąć, że bardzo zachęcam, żeby przyjść i powiedzieć nam, co...
Co to jest?
Czy to jest bardziej spektakl, czy performance? Ale też... też w Teatrze Kateo braliśmy udział w festiwalu i z tych spektakli teatralnych nasz spektakl dostał tę główną nagrodę, którą jest produkcja kolejnego spektaklu w Teatrze Kateo, więc być może... Może to też być spektakl, kto wie. Ja lubię zacierać te granice.
No, są zatarte, więc, więc że, czyniąc taniec jedynym źródłem dźwięku, a dźwięk performancem. Tak, to jest coś, co chyba najlepiej kwituje tę współpracę. To pozostaje nam zaprosić w takim razie na spektakl. Powiedzcie, kiedy, gdzie można zobaczyć Speechless?
Speechless gramy w Krikotece w niedzielę 29 marca o 18:30.
Zapraszamy serdecznie.
To ja dopowiem tylko, że wspólnie ze Speechless będzie można zobaczyć jeszcze jeden spektakl, Who Framed the Things i to jest prezentowane w ramach rollercoastera organizowanego przez Krikotekę i Krakowski Teatr Tańca, więc pozdrawiamy organizatorów z tego miejsca, a szczególnie zapraszamy na spektakl moich i państwa gości, czyli Aleksandry Nowakowskiej. Dziękuję.
Dziękuję.
I Andrzeja Józefczyka.
Dzięki bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.